Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Panie profesorze, nie zawsze w szkołach opowiada się o tym, co działo się w państwach sąsiadujących z krajem pierwszych Piastów. A dzisiaj chcemy właśnie o tym powiedzieć, jaką konkurencję mieli nasi pierwsi władcy.
Ta konkurencja była, ale stale właściwie powinniśmy powtarzać, że to jest świat z jednej strony bardzo do siebie podobny w tych różnych częściach dookoła, a z drugiej straszliwie skomplikowany. A na dodatek jeszcze, jak to się kiedyś mówiło ładnie o historii, są takie dzieje, takie czasy, które toną w pomroce. To toną w pomroce jest oczywiście metaforą, ale można by powiedzieć, że jest też pewną ścisłością, bo kryje się za tym stosunkowo niewielka wiedza faktograficzna dotycząca zwłaszcza początków. No, czy to Polski, jak wiemy, jest jakiś legendarny Piast, potem jest ta Trójca, czy Czech, gdzie jak wiemy na początku jest legendarny Przemysł, a potem też istnieje coś w rodzaju Trójcy. No, czy Austrii, gdzie sytuacja jest może najtrudniejsza, bo Austrii jako takiej właściwie na początku nie było. Ona w pewnym momencie powstała i tylko jest problem, czy została wymyślona, czy stworzyła się sama. No ale jeśli uwzględnimy, że w tej pomroce wszystko jest takie skomplikowane, to o kilku sprawach możemy powiedzieć z góry. Możemy powiedzieć na przykład tak, za Wolterem, który szukał zeitgeistu, ducha czasu, tendencji wspólnych i próbował abstrahować od faktografii, tutaj nieraz nie ma od czego, że mamy do czynienia z wojną wszystkich ze wszystkimi. To jest zjawisko w średniowieczu występujące, wczesnym zwłaszcza, widocznie. I to takie, które właściwie przykuwa uwagę, niekiedy ono nas deprymuje, przygnębia. No bo jeśli sobie przypomnimy, że na przykład święty Wacław, który jest po dziś dzień święty, osobno o nim chętnie opowiem, jest święty w tym sensie, że on jest czym innym trochę niż święty Stanisław, jest takim ucieleśnieniem ideału władcy. Właściwie każdy władca, łącznie z Wacławem Hawlem, jest takim świętym Wacławem, ale ten święty Wacław, ten pierwszy, ten, który stoi na koniu na placu świętego Wacława, to jest Wacław zamordowany przez swojego brata Bolesława II, skądinąd zresztą, i mamy tutaj już aspekt polski, ojca Dąbrówki. To jest więc męczennik.
Nie mylić, panie profesorze, z tymi dwoma Wacławami późniejszymi.
To jeszcze o nich powiemy.
Tak.
Bo jeszcze
gdzieś tam przed Jagiellonami.
Tak, jeszcze było tych Wacławów trochę i nawet z Luksemburga też był Wacław. No bo to przez cały czas jest ten Wacław i mamy nawet Wacława Hawla.
Tak.
Powtarzam, to jest coś, czego nie ma w historiografii polskiej i w mentalności polskiej i w myśli politycznej polskiej. Takie przeniesienie cech jednego władcy i to bardzo, bardzo odległego na każdego następnego, że mianowicie on był takim ideałem, że ten ideał powinien być kolejno personifikowany. No ale właśnie, Stanisław skończył marnie. Nasz święty też został zamordowany i mamy takich dwóch męczenników. Ale mamy też Austrię i tam jest trochę inaczej. No bo jeśli już wiemy, patronem Czech jest święty Wacław, jeśli już wiemy, patronem Polski obok Wojciecha jest święty Stanisław, obydwaj męczennicy zresztą, to Leopold III nie jest męczennikiem. Leopold III jest współczesny papieżowi Grzegorzowi VII i Henrykowi IV. Każdy już, kto historię pamięta lepiej, wie, że to ten słynny spór pomiędzy papiestwem i cesarstwem. I wtedy na czele Austrii takiej marchi, takiego Ostmark, czyli wschodniej marchi, stoi zastanawiająco odmienny od wszystkich człowiek, Leopold, już trzeci. Pierwszy to był tak jak u nas Mieszko.
Legendarny.
Tak, taki trochę legendarny. A ten trzeci nazywa się Pobożny. Proszę zobaczyć, że nawet te przydomki są wszędzie takie same. Właściwie wszędzie jest jakiś Szczodry, jakiś Mały, jest jakiś Pobożny i jest jakiś Mnich. To mamy teraz tutaj Mnicha Pobożnego, ale jeszcze tęgiego polityka. I to ten właśnie tęgi polityk nie jest męczennikiem, a zostaje świętym. Co miałoby tę świętość uzasadniać? Mówimy o Babenbergach, o których za chwilę więcej. Ale głównie miałoby uzasadniać to, że on w tej trudnej sytuacji pomiędzy papiestwem a cesarstwem, no Austria przez długie wieki, najpierw się zmagała z Bawarią, która też była częścią cesarstwa, w pewnym sensie z cesarstwem. Sama była częścią tego cesarstwa, no a jeszcze miała papiestwo dosyć stosunkowo blisko. I on w tej sytuacji rzeczywiście dobrze sobie poradził, popisując się jakimś nadzwyczajnym talentem. A w dodatku to był trochę tak jak Kazimierz Odnowiciel odnowił Austrię w takim mianowicie sensie, że założył wiele klasztorów, budował kościoły, no i potem uznano, że także czynił cuda.
Dynastie.
Z historii Polski warto pamiętać, że Władysław Wygnaniec, no nawet ta jego charakterystyka, wygnaniec, bo wygnany, no to on też był związany z Babenbergami, mianowicie poślubił córkę świętego. No i tak to ów święty rzeczywiście próbował budować, jak to mówiono, pokój i dobre stosunki wszędzie. To są czasy wygnańca, ale historia z tym Luitpoldem, czyli Leopoldem i jego świętością, jego patronatem jest o tyle ciekawa, że zastanawiano się też nad tym oczywiście, dlaczego on został patronem, no bo to nie jest tak, że państwa mają jednego kandydata na patrona, przeważnie mają kilku. No my mamy przynajmniej dwóch, a może i trzech, bo jeszcze Stanisław Kostka, prawda?
Wojciech też.
No Wojciech to oczywiście pierwszy, no Stanisław Święty, biskup ze Szczepanowa. No i tak dalej, ale tutaj właśnie, jeśli kto zna historię Austrii i wie, że byli politycy, nie wiadomo, który pierwszy to powiedział, że gdyby nawet Austrii nie było, należałoby ją wymyślić, ponieważ ona stabilizowała środek Europy, który był i co tu dużo mówić, jest nadal trudny, gdzie są różne narody, niektóre małe, niektóre mają tradycję dłuższą państwową, inne nie mają wcale państwowej. Jeśli mało kto pamięta, że na przykład Słoweńcy mają taką krótką tradycję państwową, no ale nadzwyczaj krótką, efemeryczną. I to bardzo trudno było jakoś zorganizować, jakoś uspokoić, a ten Leopold III jako pierwszy sobie z tym jakoś poradził. No i niektórzy mówią, że to jest taki właśnie typowo austriacki patron, bo to nie jest człowiek czynu wojennego, to jest właśnie właściwie kompromisowy polityk. Kompromisowy także dlatego, że on rzeczywiście doprowadził do niezłych stosunków z cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego, będąc no de facto częścią tego cesarstwa. I dlatego zasłużył na to, żeby być patronem.
Dał początek pięknej austriackiej historii. Mówimy tu o dynastii.
Babenbergów. No on nie jest tak całkiem na początku, bo na początku jest oczywiście Leopold I, ale ta dynastia jest ciekawa. Ona oczywiście nawet w podręcznikach austriackich specjalnie sprawdziłem. Mam kilka podręczników austriackich, jak ona jest traktowana. No, Habsburgowie zjedli historię tak. Austrii i co więcej, zjedli także historię Czech i Węgier. Właściwie i polscy, i austriaccy, i czescy, i węgierscy historycy mówią, że historia Austrii, historia Czech i historia Węgier osobno jest nie do napisania, przynajmniej od XVI wieku, kiedy dominację Habsburgów, panowanie Habsburgów, no wszystko zmieniło. Babenbergowie też są ciekawi. Pamiętam, że kiedyś w Haushofen Staatsarchiv, to jest takie największe archiwum państwowe, jednocześnie archiwum dworu, czyli dworu panującego, tam się znajdują dokumenty. Historyka polskiego to zawsze musi zaskakiwać i budzić zazdrość, bo są dokumenty po Babenbergach.
Niesamowite, to już kawał historii.
A to jest jednak tak, bardzo odległa historia. No ale jest też klasztor, w którym byłem, Under Donau. On się nazywa Kloster, klasztor się nazywa, no czy miejscowość właściwie, blisko Wiednia, to Wiedeń dla niektórych. Kloster Neuburg. Ten kloster Neuburg został założony właśnie przez Luitpolda, mówmy lepiej, Leopolda III, wspomnianego już świętego. I tam w tym klasztorze każdy może zobaczyć coś, co naprawdę uwagę zwraca i co mimo tych różnych nieszczęść i zbrodni, bo to taki czas, że on jest pełen zbrodni i nieszczęść, do Babenbergów dobrze nastraja. Najpierw to, że oni mają bardzo piękną genealogię, taką artystyczną. W Haushofen Staatsarchiv są dokumenty. Natomiast w klasztorze Anderdonau są rysunki i można zobaczyć ostatniego Babenberga.
Ale rysunki z epoki, tak?
Z epoki, tak. Mm-hmm. No, kolorowe,
czyli
piękne.
Czyli nie tak jak u nas Matejko, które ma...
Nie. No to one są przeważnie z wieku XV, więc one są późniejsze. To nie są oczywiście współczesne, późniejsze. Ale przedstawiają... No teraz nie chciałbym się pomylić, skłamać, to jest tryptyk, ale przedstawiają prawie wszystkich Babenbergów i każdy ma jeden obrazek, który jest jakoś syntezą, ponieważ jeden z Babenbergów, przedostatni, uczestniczył w wyprawach krzyżowych, ostatni to 1246 i tam zginął. To jest trumna, taki kondukt właściwie, a z tyłu morze, że on właśnie za morzem, że to krzyżowiec. Tak są pięknie narysowani. No i jeszcze te barwy Babenbergów, bo myślę, że dla naszych słuchaczy może to nawet najciekawsze. Oczywiście Wiedeń też był już za Babenbergów stolicą. Może nawet nie od Leopolda I, ale od Jasomir Gotha, to takie dziwne imię, tak jakby z Bogiem blisko związany, Bogu oddany, ale to nie święty. Ale on sprawił, że Wiedeń rzeczywiście stał się takim ośrodkiem handlu, jednocześnie przystankiem na drodze krzyżowców, bo oni szli rzymskimi drogami, te drogi prowadziły przez Wiedeń. To wszystko prawda, ale Babenbergowie wszędzie prawie pieczętowali się, mieli to na herbach też i na tarczach i przy różnych innych okazjach trzema kolorami, a właściwie dwoma kolorami, czerwony, biały i czerwony, czyli dokładnie taki, jaki dzisiaj ma Austria.
Dynastie.
Ten kolor Habsburgowie zaakceptowali. Kto pamięta, to była taka tarcza, herb Habsburgów w całej okazałości to ma wiele pól, ale ten kolor czerwono-biało-czerwony się zachował i co więcej, Republika Austriacka w 1918 roku także go zatrzymała.
To po zazdrości w ciągłości,
no więc
można
właśnie
powiedzieć.
No więc właśnie, tak, że nie rozstali się z tym babenberskim kolorem. Natomiast jeśli mogę jeszcze, to koniec był zastanawiający. Koniec Babenbergów był taki mianowicie, że nic końca nie zapowiadało, ponieważ Fryderyk II, ostatni z Babenbergów, to był człowiek bitny. Bitny, czyli waleczny, ale to też były jego przydomki. Tam prawie każdy z nich miał jakiś przydomek, właśnie tam pobożny, złoty, żelazny, a ten był bitny. Wiele wojen wygrywał, wiele bitew wygrywał. To były bitwy z Tatarami, z Węgrami, trochę tak z cesarstwem, z Polską nie, ale z Czechami już tak. Zresztą zaraz potem Czesi wejdą na jego miejsce. On te bitwy przeważnie wygrywał, tylko zawsze jest takie pytanie, kto wygrywa ostatnią bitwę. Otóż ostatnia bitwa dla Fryderyka II to była bitwa, w której poległ. On w tej bitwie poległ, walcząc chwilę wcześniej zwycięsko z Tatarami, i to jest rok 1246, a nie miał legalnego potomka. Myślał, że ma jeszcze czas, czasu nie miał. Przegrał z Belą, no właśnie z tych Arpadów, z tych Węgrów, którzy byli nieszczęściem wtedy dla Austrii i dla Czech. No i co tu dużo mówić, właściwie dla Europy. Bo
a
ten
kiedyś
pochód...
te dwa państwa się połączą przecież.
No za chwilę, ale ta chwila też będzie interesująca, bo ta chwila to kilka takich panowań krótkich, a jedno wybitne, ponieważ Babenbergów nie zastąpił od razu Habsburgowie, i to jest rzecz ciekawa, chociaż bardzo chcieli od razu, ale się nie udało. Udało się komu innemu. Tym kimś innym był Przemysł II Otokar, Przemysł, czyli z Przemyślidów, nawiązujący do tego legendarnego Przemysła, to trochę tak jak Piast. Przemysł II Otokar, arcyciekawa postać. Jedna z najciekawszych postaci w historii Europy Środkowej tamtego czasu.
Z dynastii Przemyślidów, władca czeski.
Władca czeski.
Tak to uporządkujmy.
Tak jest.
I o nich opowiemy za dwa tygodnie w ramach naszego cyklu piastowskiej konkurencji, można powiedzieć, panie profesorze, bo przecież
tak
opowiadamy jest. Dzisiaj, za dwa tygodnie powiemy o tym, jaka była ta konkurencja za granicami państwa Piastów, tak to nazwijmy, bo o Polsce jeszcze chyba nie możemy mówić.
Nie, na razie mówiliśmy o Babenberskiej i tylko tak raz po raz, właściwie dwa razy o Przemyślickiej i Arpackiej.
Do których to wrócimy za dwa tygodnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dynastie.